środku dnia.
Kto będzie nowym premierem? Co zmieni się w najbliższych miesiącach? Wczoraj prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami dwóch partii, które zdobyły największą liczbę głosów. Dziś pozostali i choć Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, to opozycja ma w Sejmie nowym większość. Do kiedy poznamy nowy rząd? Te pytania stawiamy sobie już od ponad tygodnia, kiedy to PKW podała oficjalne wyniki wyborów. Rafał Muniak zapytał mieszkańców Gniezna, co sądzą na ten temat.
Co powinien zrobić prezydent Duda?
Myślę, że wierność polityczna powinna wymagać od niego pracy nad polityką państwa w ramach swojego ugrupowania.
Powinien pozwolić ludziom działać, nie ingerować i nie trzymać się za wszelką cenę tego, co było. Czas na zmianę. Ludzie zadecydowali w wyborach, więc myślę, że czas najwyższy, aby ta opozycja mogła się wykazać, mieć wpływ na nasze życie.
Gdyby ta decyzja zależała ode mnie, spojrzałbym na dobro społeczne i ogólne naszego kraju, czyli w którym miejscu w tej chwili Polska jest i czego potrzebuje. Myślę, że potrzebuje szybkiej zmiany, stabilnego rządu i należałoby powierzyć tym, którzy przyszliby do Pałacu Prezydenckiego z parlamentarną większością, bo to tak naprawdę oszczędza czas. Przede wszystkim trzeba zacząć pracować nad budżetem i uchwaleniem budżetu, bo koniec roku już tyka i za chwilę z nowym rokiem państwo polskie powinno mieć uchwalony budżet.
Co powinien zrobić prezydent Duda?
Bezwzględnie wskazać teraz przywódcę opozycji, czyli Donalda Tuska, do tworzenia rządu, nominować go na premiera, skoro jest już większość sejmowa, pokazała dzisiaj siłę i że ma ponad 230 głosów, więc bezwzględnie szanując demokrację, ale też czas ze względu na to, że czeka nas mnóstwo działań, które rząd musi podjąć do końca roku, jak chociażby budżet, wydaje się zasadne, logiczne i uzasadnione.
Kalendarz wyborczy mówi, że prezydent w ciągu miesiąca od wyborów zwołuje posiedzenie Sejmu. Na nim zostanie wybrany nowy marszałek Sejmu, całe prezydium. Powinniśmy też poznać oficjalnie nowego premiera i koalicję rządzącą. Czy tak będzie? Pewnie się okaże niebawem. Nasz reporter zapytał też jeszcze o przeszłość i przyszłość. Na co ludzie liczą po zmianie władzy, a co powinno się nie zmienić?
Pytam mieszkańców, jakie mają nadzieje, a jakie obawy związane z nowym rządem, z nową władzą.
Boję się strefy euro, wprowadzenia pieniędzy do naszego kraju i boję się uchodźców. Nadzieję, na pewno będzie lepiej.
A co powinno zostać z tych rządów PiS-u?
Nie wiem, może wiek emerytalny powinien zostać, żeby tego nie ruszać.
Jestem pełna obaw, niezależnie od tego, który by został rząd. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej, że skończy się rozdawnictwo, ale też chciałabym, żeby jak już dojdzie ten rząd do władzy, to nie zapomniał o Polakach, bo najczęściej tak bywa, że zaczyna się rozdawanie stołków, natomiast ci, którzy głosowali, zostają na szarym końcu i później dziwimy się, że wybraliśmy, dokonaliśmy zmiany, a jest tak samo.
Ja osobiście chciałbym, żeby w naszym kraju, cytując świętej pamięci Andrzeja Lepera, nie zabierać ludziom, tylko pozwolić im z godnych zarobków utrzymać siebie i nie dawać tym, którzy mogą pracować, a przyzwyczajeni do lenistwa wybierają oczywiście wygodniejsze rozwiązanie. Także dla mnie 500+ jest takim rozwiązaniem kontrowersyjnym.
A co powinno zostać z tych rządów PiS-u, pana zdaniem?
Między innymi ten europejski port lotniczy, który wprowadził Polskę, nie tylko w Europę. To jest dużo środków wydanych, ale jednocześnie to będzie ta krowa dojna dla naszych pokoleń.
Należy wyprostować kilka rzeczy, które po prostu w tym państwie źle funkcjonują.
Czyli co?
Sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, praworządność, podejście również do spraw związanych ze środkami unijnymi. Te środki czekają na nas, a właściwie czas upływa i my to tracimy.
Tych tematów, jak państwo słyszeli, jest mnóstwo. Jest z nami profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry, panie redaktorze.
Co mówi w tej chwili konstytucja, gdy chodzi o desygnowanie prezesa Rady Ministrów? Jakie tutaj prezydent ma możliwości? No i co się stanie, jeżeli na przykład tego premiera by nie desygnował?
Konstytucja mówi o trzech krokach i w pierwszym kroku to prezydent, jak pan redaktor słusznie stwierdził, desygnuje kandydata na premiera i może desygnować każdego, tak? Może pana redaktora i mnie też. W związku z powyższym, natomiast jakby wszystko, co dzisiaj się stanie w następnych tygodniach, tak, czyli pierwsze posiedzenie Sejmu i później to desygnowanie, to wszystko leży w rękach prezydenta. I to prezydent podejmuje, no, formalnie samodzielnie. Wiadomo, że ma też doradców, ma swoje zaplecze polityczne, ale to on podejmuje decyzję, bierze całą odpowiedzialność, kogo desygnować. Gdyby się nie udało, sytuacja, gdzie on desygnuje kogoś. Później po tym desygnowaniu Sejm musi uchwalić dla tego rządu, bo wtedy nowy premier, tak, proponuje cały gabinet, no wotum zaufania. I gdyby się okazało, że to wotum zaufania, czyli większość nie zostanie uchwalona, tak, czy nie będzie tylu posłów, żeby zagłosowało za tym premierem i tym rządem, którego desygnował pan prezydent, no to potem w drugim kroku to już parlament wybiera premiera i rząd.
Czyli przyjmując hipotetycznie, że prezydent Andrzej Duda zdecyduje się na przykład na pozostawienie premiera Morawieckiego i na przykład, bo o tym się często mówi, że po 11 listopada będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. Na przykład dajmy na to 12-13 listopada, by takie posiedzenie się odbyło. Prezydent desygnuje premiera Morawieckiego. No i no wiadomo, że matematyka jest bezwzględna w tej kwestii. Nie uzyskuje większości. I w tym momencie co się dzieje? Na tym samym posiedzeniu marszałek Sejmu jaką decyzję musi podjąć?
Czyli jeżeli nie będzie tej większości, no to potem Sejm wybiera kandydata na premiera jakby i udziela mu samym zaufania.
I na tym samym posiedzeniu odbywa się głosowanie już dla nowego rządu, tak?
Tak, tak, oczywiście, ponieważ no, tamten rząd stary, tak, jak pan redaktor stwierdził, nie uzyskałby wotum zaufania, czyli no, w tym momencie rząd nie funkcjonował, a rząd musi być.
To skąd te kwestie związane właśnie z tą grą na zwłokę, z mówieniem, że jest to trochę gra na czas? No bo w zasadzie bez względu na to, kogo prezydent desygnuje, no to mamy i tak w zasadzie na jednym posiedzeniu sprawę nowego rządu rozwiązaną.
No tak, ale to się rozwija, no tak, ale znaczy byłby powołany rząd, natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byłby powołany teraz rząd na przykład z Mateuszem Morawieckim na czele, no to jest dwa tygodnie, 14 dni tak, na uchwalenie tego wotum zaufania. W tym momencie rząd funkcjonuje, tak? Są ministrowie, aha, rząd pracuje, tak? No bo musi ktoś rządzić, czyli to nie ma, że tak powiem, bez królewia, tak? Zawsze musi być organ władzy wykonawczej. Czyli będą ministerstwa, nie wiem, politycy dostaną wynagrodzenia, tak? Ci, którzy są w rządzie, a jeżeli nie będą dalej sprawować funkcji ministrów, to pewnie także odprawy. Także to jakby to się przedłuży cały ten okres. Potem, znowuż, jeżeli by się okazało, że mówię, że nie byłoby tej większości, no to w drugim kroku zostaje powoływany rząd, no zakładam, że na tym samym posiedzeniu, ale tam też jest okres na wotum zaufania, prawda? To teoretycznie może być na kolejnym, bo rząd, tak, rząd funkcjonuje. W związku z powyższym, bo musi być jakiś rząd, tak? Teraz też mamy rząd, tak, który mimo werdyktu wyborczego i określonej większości w Sejmie, która nam się ładnie ułożyła. Także nie może być okres, gdzie nie mamy rządu. Dlaczego pan prezydent mógłby to zrobić? Na przykład dlatego, żeby, nie wiem, wydłużyć pewne procesy, zaszkodzić opozycji, no przecież za chwilę będzie ustawa budżetowa, tak? Budżet zostaje przygotowany przez obecny rząd. No to nowy rząd, zakładam, że mając inne postulaty, inny program, chciałby dokonać pewnych zmian być może, tak? Natomiast musi być uchwalona ustawa budżetowa. Prezydent, przypominam, nie może jej zawetować, bo jeżeli nie doszłoby do uchwalenia ustawy budżetowej, no to doszłoby do skrócenia kadencji Sejmu.
No, na to także jest tutaj czas do końca chyba stycznia, tak? Jak dobrze pamiętam, to na ustawę budżetową. Więc tu jeszcze dajmy na to, że w tym najbardziej pesymistycznym scenariuszu dla Donalda Tuska przyjąłby władzę. Zdaje się, że tam ktoś wyliczył, że około 20 nawet grudnia mogłoby się to stać, jakby naciągając wszystkie możliwe terminy. Ale chciałem pana zapytać właśnie o samego prezydenta, który w tej chwili rozmawia właśnie z przedstawicielami Trzeciej Drogi i PSL-u, zdaje się. Znaczy, ja z politycznego punktu widzenia, takiej polityki czystej już, politykowania wręcz nawet bym powiedział, znaczy jaki interes ma Andrzej Duda, żeby mianować właśnie Donalda Tuska w tym pierwszym rozdaniu? Bo po pierwsze, w tym samym trochę uderza w swoje własne środowisko polityczne, to znaczy no, ludzie będą zawiedzeni, ci, którzy na PiS zagłosowali, że nasz prezydent, proszę bardzo, desygnuje nie naszego, który tutaj większą liczbę głosów partia zdobyła. Natomiast jest pytanie, czy druga strona by to doceniła też, że dla Andrzeja Dudy jest pytanie, czy jakby to, żeby wystąpił trochę przeciwko swojej opcji politycznej, no czy zyskałby jakikolwiek szacunek przeciwników politycznych?
No, pan prezydent ma jeszcze kilkanaście miesięcy swojej kadencji. No, jak to Reszta kiedyś powiedział, tak, nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. W związku z powyższym, no to jest pytanie, jak sobie ułoży relacje z rządem. No jednak będzie koabitacja, bo no nie wierzę, żeby była inna sytuacja niż rząd złożony z trzech ugrupowań, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Tak to zresztą pokazuje arytmetyka. No i teraz pan prezydent no, będzie musiał z tym rządem funkcjonować, a rząd będzie musiał funkcjonować z tym panem prezydentem przez kilkanaście miesięcy. Ja przypominam sobie czasy, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem był Jerzy Buzek. Na początku tam też były pewne zgrzyty, no, ale pan prezydent trzema wetami, chyba dwoma czy trzema, wówczas pokazał, że ma władzę. Tak, jest też elementem władzy wykonawczej poza Radą Ministrów. Przypominam, że władza wykonawcza w Polsce właśnie należy nie tylko do Rady Ministrów, ale także do prezydenta. Jest tak dwuczłonowa. W związku z powyższym, no, wówczas prezydent pokazał, że się liczy i później ta współpraca pomiędzy Jerzym Buzkiem a Aleksandrem Kwaśniewskim wyglądała, uważam, że całkiem nieźle. Także tutaj to jest kwestia pana prezydenta. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj widziałem na materiałach filmowych, że obok pana prezydenta siedział pan Mastalarek. Człowiek, który kilka dni temu powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien właściwie iść na emeryturę. Tak, no skoro pan prezydent go bierze koło siebie, to chyba też jakiś sygnał, że chce z tą nową władzą przyszłą rozmawiać. Znaczy wydłużenie tej procedury całej, czyli powołanie Mateusza Morawieckiego, skończyłoby się tym, że po prostu później Platforma z koalicjantami zacznie rządzić, tak? A pan prezydent no wtedy moim zdaniem z punktu widzenia ogólnie poparcia wyborców i tak dalej, no pogorszyłby swoją osobistą pozycję. Może rzeczywiście wśród twardych wyborców PiS-u zyskałby poklask, no ale myślę, że pan prezydent też musi myśleć, co będzie robił za dwa lata, tak? Jak po prezydenturze, jest młodym człowiekiem. No to jest wszystko jeszcze moim zdaniem teraz się może zdarzyć, więc pytanie, czy on będzie bardziej grał na swoje środowisko, czy na siebie?
No to jest pytanie, które słynny zakład między Leszkiem Millerem, byłym premierem, a premierem Pawlakiem, Waldemarem Pawlakiem, którzy w studiu Polsatu taki zakład sobie zrobili. Premier Miller powiedział, że prezydent Duda desygnuje kogoś z PiSu, a premier Pawlak, że jednak to będzie Donald Tusk. Kto wygra ten zakład, panie profesorze?
Ja powiedziałem, że 60 do 40 na to, że kogoś z PiS-u. Znaczy, to jest trochę wróżenie. Moim zdaniem pan prezydent może dokonać jedną i drugą, znaczy zrobić to i to. To jest kwestia jego decyzji. I pytanie, no, to zależy, jak się zawsze odpowiada. Tak, to zależy, czy będzie chciał rzeczywiście bardzo mocno wspierać PiS jako opozycję przez najbliższe kilkanaście miesięcy i utrudniać rządowi wszystko, co jest możliwe. No i później zakładam, że chciałby budować swoją karierę, no właśnie w PiS-ie. Czy uzna, że będzie jakoś współpracował z tym rządem? Moim zdaniem ogólnie by to wpłynęło na jego pozytywny odbiór w społeczeństwie, wśród wyborców i tak dalej. I może negocjować pewne rzeczy, nie wiem, dla siebie. Przecież w takiej sytuacji zakładam, że na przykład doszłoby do ograniczenia budżetu Kancelarii Prezydenta. W przypadku ustawy budżetowej, tak, rząd może w tym sensie trochę prezydenta zagłodzić, tak, tak samo jak inne instytucje, tak, jak PiS ograniczał budżet chociażby Rzecznikowi Praw Obywatelskich, tak, z którym nie było mu po drodze. Więc to jest pytanie, czy pan prezydent będzie chciał być prezydentem jednak głównie PiS-u, czy też uzna, że oczywiście przy całej krytyce, bo zakładam, że w tym momencie straciłby pewnie jakąś część zwolenników, poparcia, czy może nawet znajomych, przyjaciół w tym środowisku, ale jednak będzie myślał o sobie, tak, o tym, że ma jeszcze trochę prezydentury, no a potem coś będzie musiał też w życiu przecież robić, tak? Nie pójdzie na emeryturę w tym wieku. A dużo słów różnych padło, ale moim zdaniem w polityce, jak to mówił chyba Churchill, tak, że nie ma wiecznych wrogów, są tylko wieczne interesy. I moim zdaniem akurat no, mógłby coś także ukraść dla siebie, a wyobrażam sobie rozmowy Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Nie wyobrażam sobie po tym, co było poprzez ostatnie miesiące rozmowy na przykład Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, czy też Morawieckiego premiera z Donaldem Tuskiem. Natomiast jeśli chodzi o samego pana prezydenta, no, on jeszcze może troszeczkę się, że tak powiem, wycofać, tym bardziej, że wiemy, że też wetował ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę o Lex, tak zwanym Lex TVN, tak zwanym Lex Czarnek, ustawach sądowych, tak? Mhm. Przecież te wszystkie decyzje pana prezydenta były niekorzystne dla swojego środowiska. Pamiętam kiedyś chociażby kwestie związane z prezesem TVP, także no, pan prezydent pokazał, że były takie momenty, gdzie nie głosował. To były oczywiście nieliczne momenty, tak jak PiS, ale w bardzo ważnych ustawach dla tej władzy zagłosował przeciwko, czy w sensie wetem.
A teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili. Krzysztof Sobolewski, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz generalny partii, podał się dzisiaj do dymisji. To jeden z najbliższych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz właśnie przejdziemy trochę do kolejnego wątku naszej audycji. To jest pytanie, dlaczego PiS nie zdobył jednak większości parlamentarnej? Zapytajmy o to polityków z obwodu tu w Gnieźnie. Na początek poseł Zbigniew Dolata właśnie z Prawa i Sprawiedliwości.
8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości to był naprawdę dobry czas dla Polski. My przeprowadziliśmy Polskę, szczególnie w tej drugiej kadencji, przez naprawdę ogromne zawirowania związane najpierw ze skutkami gospodarczymi pandemii, a potem ze skutkami wojny i tej wojny hybrydowej Putina przeciwko Polsce i wojny krwawej przeciwko Ukrainie. I ci, którzy wygrali wybory w sensie Platforma, Trzecia Droga i Lewica, dzisiaj już kilka dni po zwycięstwie wyborczym zaczynają się wycofywać z obietnic, które składali. Nawet ze strony internetowej PSL-u zniknęły zapowiedzi dotyczące ZUS-u dobrowolnego, więc to wskazuje, że możemy oczekiwać niestety, że te osiągnięcia, które Prawo i Sprawiedliwość dzięki swoim sprawnym rządom Polakom zapewniło, że te osiągnięcia może być podjęta próba ich rozmontowania. Ale my jesteśmy silną opozycją. Mamy 194 posłów. W związku z tym żadna ustawa, której nie podpisze pan prezydent, nie przejdzie, ponieważ my weto pana prezydenta podtrzymamy. Także nasi wyborcy, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mogą się czuć bezpieczni, że nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego, zebrania 13, 14 emerytury i tak dalej, wszystkiego tego, co Prawo i Sprawiedliwość Polakom zapewniło. Mamy jeszcze do tego pana prezydenta, który będzie stał na straży konstytucji i na straży zapewnień programowych, które zostały poparte w 2020 roku przez ponad 10 milionów wyborców.
No i teraz poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski.
Zdecydowały o tym jaskrawe łamanie konstytucji, brak praworządności potwierdzony również wieloma wyrokami Unii Europejskiej i wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kobiet, ale także zawłaszczanie państwa od sprzątaczki po spółki Skarbu Państwa i instytucje rządowe. Lewica skupiła się głównie na przekazywaniu informacji, że grozi nam brunatna koalicja Konfederacji i PiS-u. Co sobotę prezentowaliśmy propozycje w poszczególnych obszarach życia publicznego, gospodarczego i społecznego. Listy opozycji to 3 grupy dla określonych wyborców. Dziś po wynikach wyborów wiadomo, że jedna lista opozycji miałaby moim zdaniem mniejsze szanse na wygranie z PiS-em, dlatego że nie mieściliby się tam wyborcy na przykład PSL-u czy Trzeciej Drogi z wyborcami Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Stąd to rozstrzygnięcie spowodowało, że opozycja ma większość, te 248 mandatów i może przystąpić do tworzenia nowego rządu.
No i jeszcze posłanka Paulina Henning-Kloska z Trzeciej Drogi Polska 2050, wcześniej także w partii Nowoczesna.
Gniezno jest bastionem Trzeciej Drogi i uzyskaliśmy tu wynik dużo powyżej średniej. Ludzie uwierzyli w Trzecią Drogę i na tą Trzecią Drogę weszli. Jesteśmy zobowiązani względem wyborców realizować wspólne postulaty, bo oni za nimi zagłosowali. Czyli najważniejszym pytaniem jest, jak przejąć władzę, jak w tych trudnych warunkach i budżetowych, i mając prezydenta, który pewnie nie będzie chciał współpracować w Pałacu Prezydenckim, sprawnie przywracać w Polsce prawo i praworządność i stawiać to państwo na nogi. Oczywiście rozliczenie muszą być. Komisja musi rozliczyć odpowiednie sądy, organy ścigania, którzy złamali przez ostatnie 8 lat prawo, marnowali publiczne pieniądze, łamali dyscyplinę finansów publicznych. To jest konieczne. Natomiast my musimy zająć się naprawą państwa. Ludzie uwierzyli między innymi w trzecią drogę, wierząc, że chcemy to państwo pchnąć do przodu. Jednym z ważniejszych obszarów to znalezienie pieniędzy odpowiedniego dofinansowania na opiekę zdrowotną. Mamy zadłużony w Gnieźnie szpital, trzeba te szpitale oddłużyć. Na szkołę musimy tu naprawić pojezierze gnieźnieńskie, ale to oczywiście tylko symbol problemów hydrologicznych w całym kraju.
No i to jest pytanie do naszego gościa. Przypomnę, profesor Szymon Nosowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Panie profesorze, pewnie o tym, dlaczego PiS przegrał te wybory, wygrywając je poniekąd, ale jednak je przegrał, to będzie temat nie jednej pracy magisterskiej, może nawet doktorskiej w najbliższych latach. Ale czy tu odpowiedzią na to pytanie nie jest słowo frekwencja? Dlatego, że największa frekwencja w historii Polski, tej III Rzeczpospolitej, 74, prawie 75% ludzi, 3/4 obywateli poszło zagłosować. Dotychczas ten rekord był z 89 roku, kiedy się wydawało, że to pospolite ruszenie było największe, już bardziej się nie da, 60, prawie 3% wtedy było, czyli znacznie mniej. Czy tu frekwencja spowodowała, bo PiS prawie tyle samo dostał głosów co 4 lata temu?
Rzeczywiście frekwencja, no dostał nawet trochę mniej głosów niż 4 lata temu. Ja pragnę zauważyć, że na zwycięzców, czyli patrząc na te trzy partie, czy ugrupowania, czy koalicję, lewicę i trzecią drogę, zagłosowało 40% Polaków. 4 lata temu na PiS zagłosowało 26%, a 8 lat temu 18%. Tak? Czyli mają olbrzymie poparcie społeczeństwa. Natomiast ja też pragnę zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Zawsze wiesz, jakbyśmy sumowali wyborców tych ugrupowań, powiedzmy, które dzisiaj wygrały, to oni mieli więcej głosów niż PiS. Tylko kwestia strategii, kwestia tego, że w 2015 roku nie dostała się lewica. Tak? To decydowało. System Donta. Także wyborach demokracji wygrywa zazwyczaj, zwłaszcza w systemie proporcjonalnym, najlepiej zorganizowana mniejszość. I PiS przez dwie kadencje wygrywał, a w tej chwili no, też wygrał, tak? Tylko że nie ma zdolności koalicyjnych. Oczywiście, że frekwencja zadecydowała, możemy tak powiedzieć, zadecydowało też no, 8 lat rządów PiSu, tak? Bo ludzie na pewne rzeczy oczywiście zwracali uwagę i podkreślali, chociażby w tej sądzie, którą słyszałem, te kwestie socjalno-społeczne, no ale myślę, że zadecydowały kwestie związane chociażby z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, z inflacją, z normalnym zużyciem. Znaczy, w demokracji jest normalne, że ludzie chcą zmiany władzy, chociażby dlatego, że ona się zużywa. Każda władza się zużywa i PiS też się zużył. I to widzimy w tych badaniach, czy w wynikach wyborów. A badania pokazują, kto też zagłosował, że to, co kiedyś powiedział, że zadecydują te tak zwane miasta burmistrzowskie, tak, czyli te powiedzmy 50-tysięczne. I myślę, że tutaj ktoś miał rację, że rzeczywiście, tak jak oczywiście wieś mimo wszystko ogólnie poparła PiS, a miasta i metropolie poparły koalicję, no to też nie ukrywajmy, że te właśnie te miasta średniej wielkości, tam się szala przesunęła na korzyść koalicji. No plus trzecia droga, która miała świetny wynik, myślę, że wyższy niż tak naprawdę ktoś mógł się spodziewać, ponieważ ludzie, jak widać, chcieli odsunięcie PiSu od władzy. Myślę, że bardziej głosowali przeciwko PiSowi niż za opozycją.
61 865 4 65 4. No w takim razie dołączamy naszych słuchaczy do naszej rozmowy. Bardzo Państwa proszę tylko takie w miarę krótkie wypowiedzi, bo tutaj chętnych jest dzisiaj bardzo długa kolejka. 61 865 4 65 4. Panie Piotrze, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Krótko, no może się uda. Ja bym powiedział tak, że wynik wyborów to jest zawijać się i uciekać stąd. To jest w takim największym skrócie. A tak naprawdę to myślę, że wynik pokazał, że z bardzo wielką przykrością jako patriota to stwierdzam, że co najdelikatniej mówiąc, naród nie jest mądry. Skoro dokonał takich wyborów, skoro od 20 lat wybiera między PiS a PO, pamięć ma strasznie krótką, jakby miał z nią problemy, to jest po prostu potworne. I suwerenność nie będzie czegoś takiego za chwilę. I naprawdę to są poważne sprawy, a w kwestii tego wyniku wyborczego PiS-u, to ja myślę, że byłby dużo większy, ale nie jest, dlatego że w sytuacjach, kiedy lockdown wprowadzano, to trzeba było zrobić referendum i zapytać wyborców, Polaków, czy tego lockdownu chcą. Kiedy było przerabiane, majstrowane przy ustawie antyaborcyjnej, trzeba było zrobić referendum i zapytać ludzi, jak to ma wyglądać. No i tak można by w nieskończoność tutaj...
Co by było, gdyby było, Panie Piotrze?
No właśnie, tylko że to ja podaję według mnie sytuację, dlaczego ten wynik jest taki,
jaki jest, a nie
inny, bo mógłby być dużo wyższy i to by pewnie wyborców PiS-u ucieszyło. Ja wyborcą PiS-u nie jestem, ale to z takich moich obserwacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 618-654-654. Jeszcze pan Stanisław, dzień dobry.
Witam serdecznie. No pięknie panowie opowiadacie wszystkie faktycznie powody, tylko zasadniczego chyba nie ruszyliście, jeśli to na marginesie. Partie opozycyjne obiecały tyle rzeczy do spełnienia, że aby spełnić te wszystkie obietnice przedwyborcze, to budżet by musiał być trzy razy taki jak w tej chwili. Młodych Trzaskowski porwał czym? No akademiki za złotówkę. No przecież, proszę państwa, no ja bardzo chętnie bym spisał te wszystkie obietnice i był bardzo szczęśliwy, gdyby 10% z tych obietnic ten rząd, który powstanie, zrealizował. Obawiam się, że nie będzie problemu z prezydentem, z podpisania ustaw i tak dalej, i tak dalej. No nowy rząd nie będzie zarządzał Polską, nie będzie, że tak powiem, wprowadzał zmian, inwestycji i tak dalej, tylko będzie takim skarbnikiem, będzie pobierał podatki, będzie zwijał, co się da, między swoich dzielił i będzie stagnacja. Po prostu staniemy w miejscu, nasz rozwój w tym momencie prawdopodobnie się zatrzyma. No dobrze, że tak wybraliśmy, bo kiedyś jak był Lech Wałęsa wybierany, to wszyscy, o co tam taki Góreń, to gdzie, jak, co tam. Nie, bardzo dobrze, że dostał, bo i wcześniej zostanie prezydentem, wcześniej go poznamy i skończy się jego kariera. Tym rządem podejrzewam, że będzie podobnie. Dziękuję.
Dziękuję panie Stanisławie. 618-654-654 i pan Sławek jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja właśnie chciałbym się odnieść do tego wyniku PiS-u. Myślę, że no, wiele tutaj różnych opinii usłyszeliśmy, ale tak naprawdę troszeczkę inaczej to wygląda. Po pierwsze, PiS zawinił sam sobie poprzez złą końcówkę kampanii, po prostu działanie takie, wszystkie te hasła anty-Tusk, one nie przyciągają ludzi. Ja powiem szczerze, że ja głosowałem na PiS i mnie to też było nie w smak, po prostu, że coś takiego się dzieje. Uważam, że oni powinni tę kampanię po prostu prowadzić w ten sposób, żeby pokazywać, co chcą zrobić, co mają do zaoferowania, co było dobre i w ten sposób, a nie straszyć Tuskiem. No takie działania wcześniej prowadzone przez Koalicję Obywatelską, antykaczor, można powiedzieć, to no nie przynosiły też skutku, bo tak było, że no troszeczkę tam część poszła, ale ludzie też byli z tym niesmaczeni. Myślę, że wiele osób, które mogłyby zagłosować na PiS, po prostu zmieniło swój wybór na przykład na trzecią drogę, czy na jakąś inną partię, może mniejszościową, taką jak Polska jest jedna, czy tych samorządowców. Natomiast jeszcze jedną rzeczą jest to, że po prostu kolejny taki znaczący wpływ na wynik końcowy miało to, że Konfederacja się posypała. Po prostu ostatnie też działania w końcówce, które odebrały Konfederacji ileś tam procent, powodowały to, że też część tych ludzi, którzy by głosowali na Konfederację, po prostu zagłosowała też prawdopodobnie na trzecią drogę lub na kogoś innego. I w związku z tym no te dwa czynniki spowodowały, że tam ileś tych procent było mniej i to doprowadziło do sytuacji, którą mamy obecnie.
Bardzo dziękuję panie Sławku. No, gdyby Konfederacja miała być koalicjantem PiS-u, to musiałaby przynajmniej dwa razy tyle głosów zdobyć, tak z grubsza licząc, więc rzeczywiście tutaj ten wynik był porażający. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Witam państwa, witam pana redaktora. Więc tak, cofniemy się do historii. 88 rok, Soros przyjeżdża do Polski i co mówi? No, Geremek to potwierdził później w Magdalence. Polaków nie da się zniszczyć, ale będziemy niszczyć szkolnictwo i przemysł. I to zrobili? Kolejne ekipy niszczyły rolnictwo, przemysł, szkolnictwo i tak mamy do dzisiaj. Czy się coś zmieni? Podejrzewam, że nie.
Panie Krzysztofie, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Panie profesorze, no, wysłuchaliśmy tutaj czterech opinii osób na ten temat. Ja się tak zastanawiam, bo chyba nam daleko do amerykańskiego tego wzorca dwupartyjnego, republikanie, demokraci. W Polsce można byłoby powiedzieć, że to powiedzmy PiS i Platforma mogłyby być takimi dwoma partiami, które się władzą wymieniają co tam ileś lat. Teraz jest pytanie, jak pan myśli, to jest może pytanie trochę przedwczesne, ale czy i w jaki sposób prawica po tych wyborach będzie się mogła odbudować?
Nie porównujmy się do Stanów Zjednoczonych, tam jest system większościowy, czy tutaj zupełnie inny, więc to bym się na to nie patrzył. No, prawica poniosła PiS, poniósł porażkę.
Oj, coś nam się przytkało. I nie słyszymy pana profesora.
Zwycięstwo jest pyrrusowe, no bo nie można stworzyć rządu. Czy się PiS rozpadnie? Nie wiem, zobaczymy, tak? No, Zbigniew Ziobro kiedyś od PiS-u odchodził, potem wrócił. No, patrząc na listy PiS-u przed wyborami, też zwracałem uwagę na to, że na tych czołowych miejscach było bardzo wielu polityków jeszcze z czasów Porozumienia Centrum, tak, takich polityków ściśle związanych z PiS-em i w mojej opinii wówczas to było przygotowanie właśnie na sytuację, gdzie PiS będzie w opozycji i będzie potrzebował wiernych, tak, posłów, którzy no, nie zwątpią i nie, no właśnie nie pójdą gdzieś dalej. No, Zbigniew Ziobro ma 18, tak zdaje się, Szabel.
Utrzymał swój stan posiadania.
Utrzymał swój stan. Czy może stworzyć no, tak naprawdę klub parlamentarny? Pytanie, czy będzie chciał, no bo to jest kwestie finansowe. W końcu startował z listy PiS-u. Także to PiS dostanie pieniądze z dotacji i subwencji. Moim zdaniem wszystko jest możliwe. No zobaczymy, jaka będzie pozycja Jarosława Kaczyńskiego po tych wyborach. Tak? No to już jest czas, no czas płynie, tak? On już ma swoje lata i też myślę, że kampania pokazała, że fizycznie też już jest człowiekiem no, po prostu zmęczonym. To jest coś oczywistego, no PESEL robi swoje. Także na pewno to będzie czas rozliczeń, czas... Zobaczymy oczywiście, jak będzie się rządziło w większości, tak, która jest koalicyjna. PiS miał dwie kadencje, gdzie w zasadzie rządził sam i myślę, że to też w dużej mierze doprowadziło do tego, co się stało. Tak, że troszeczkę dostali władzę i jak to powiedział kiedyś Smolin w kabarecie, dać komuś władzę, to głupieje. I to trochę tak było, tak, jeżeli nie muszę się z kimś liczyć. Ja ogólnie jestem zwolennikiem rządów koalicyjnych, bo koalicja wymaga, oczywiście jest mniej skuteczna, ale wymaga kompromisu, wymaga rozmowy, wymaga dialogu, a jak ktoś ma pełnię władzy, no to może wszystko i to PiS zgubiło. I moim zdaniem tutaj była mowa o ludziach młodych. Rzeczywiście młodzież poparła opozycję. No, PiS w różnych badaniach pokazało, że wśród ludzi młodych miał gorszy wynik, miał bardzo słaby wynik. Nie mówię o koalicji, ale także w zasadzie, biorąc pod uwagę ogólne poparcie dla PiS-u, to i Lewica, i Trzecia Droga, tak, i Konfederacja miały lepsze poparcie. No i to jest pytanie, co zrobi dalej, tak? No bo z punktu widzenia przyszłości, no na PiS głosują ludzie starsi, no to jakby ta przyszłość tej partii jest pod znakiem zapytania, tak? Bo młodzi wyborcy są przyszłością, a PiS ich stracił. A pamiętam, prezydent Duda, ja się nie dziwię, w 2020 roku prezydent Duda też stracił młodych ludzi, a w 2015, przypominam, wygrywał i PiS też dzięki głosom młodych. Także PiS stracił te najmłodsze pokolenie i to, jeżeli nadal będzie taka tendencja, to nie jest dobre dla tej partii. Myślę, że na pewno duże znaczenie miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To był jeden z bardzo dużych błędów Prawa i Sprawiedliwości. Bo nawet wielu jego zwolenników PiS-u uznało, że kompromis ten aborcyjny był czymś wypracowanym. I tak nasze prawo aborcyjne było dość restrykcyjne w stosunku do innych państw. Mhm. I moim zdaniem naprawdę był duży problem. Plus inflacja, która się nałożyła. No i plus takie dziwne ruchy przed samymi wyborami. Chociażby z tym paliwem, tak? No przecież PiS obniżył tak mocno paliwo, że nie było na stacjach i ludzie to widzieli. Także no nie można traktować słynne powiedzenie, że no, naród wszystko kupi.
Ciemny lud.
Ciemny naród, tak?
Ciemny lud.
Jest błędem, uważam. To chyba wyszło w tej kampanii.
Panie profesorze, no właśnie, wspomniał pan o aborcji. Czy takie zapalne tematy społeczne, czy one pozwolą tej koalicji dotrwać 4 lata?
No myślę, że no zawsze nic bardziej nie jednoczy niż wspólny wróg i myślę, że pozwolą dotrwać. Natomiast co będzie w kontekście...
No ale PSL wiemy, że na przykład nie będzie głosował za zmianą tej ewentualnie przepisów dotyczących aborcji, a Lewica wiemy, że by chciała to bardziej nawet liberalizować.
No tak, no ale co, myślę, nie wierzę, żeby przez to rozpadła się koalicja i stracili większość, no bo tam też są ludzie, którzy chcą mieć swoje miejsca w spółkach Skarbu Państwa, w urzędach, to też będzie duża zmiana w tej chwili, prawda? W związku z powyższym ja nie sądzę, żeby ta koalicja, oczywiście ona będzie bardziej, może będzie więcej trochę tam trzeszczało niż w przypadku PiS-u, chociaż... Przepraszam, ale ja pamiętam rozmowy Mateusza Morawieckiego z jego ministrem Zbigniewem Ziobro, tak? To też nie była przecież nawet szorstka przyjaźń, a ten rząd się utrzymywał. Także oczywiście, że w kwestiach światopoglądowych może być problem. Poza tym pamiętajmy, dopóki jest pan prezydent, to opozycja nie może odrzucić weta pana prezydenta. Więc nawet jeżeli coś przejdzie w Sejmie i w Senacie oczywiście, no to prezydent zawsze może to zawetować, tak? A pamiętamy, a propos aborcji, prezydent chciał wprowadzić jakieś takie, powiedzmy, kompromisowe rozwiązanie, czyli troszeczkę zliberalizować ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w praktyce, żeby dotyczyło to tam rzeczywiście tych wad letalnych. Jego ustawa, z tego co wiem, w Sejmie leży i jest zamrożona, tak? Więc być może będzie można tak wspólnie, na przykład w tej kwestii, prezydent z opozycją coś zdziałać. To są małe kroki. Oczywiście, że lewica chciałaby aborcję do 20 tygodnia życia. Tylko, że jeżeli to jest nierealne, to być może zagłosuje na czymś pośrednim. Albo zgodzi się na referendum. Tak słyszałem jednego polityka lewicy, który powiedział, że jak się nie uda ustawę, no to on oczywiście bardzo chętnie zagłosuje za referendum.
Albo powrót do tej sytuacji, która była przed 2 lata. Na sam koniec 2 telefony jeszcze pan Marcin i pan Daniel, ale bardzo proszę dosłownie po 30 sekund. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No jestem zadowolony, że ze zmiany te rządy koalicyjne gdzieś tam może będą zdecydowanie bardziej reprezentowały większość społeczeństwa. Wydaje mi się, że najlepszym jakby podsumowaniem tego, jak przebiegały te wyniki, był kurs złotówki po wyborach, który znacznie poszybował do góry. Także wydaje mi się, że to...
Teraz niestety spada już, panie Marcinie, ale to chyba z innych powodów.
Tak, bo zmieniają się sytuacje. Natomiast bezpośrednio po wyborach, jeżeli byłaby to decyzja nieudana, to ten kurs by spadł. Tak zazwyczaj się ocenia, jaki był, powiedzmy, dla losów danego kraju kurs, tak, jak ma wpływ.
Dziękuję, panie Marcinie. Jeszcze pan Daniel, też 30 sekund.
Dzień dobry. Wracając do prezydenta Dudy, no musi przestać się bać prezesa Kaczyńskiego. Musi się skończyć w końcu kult jednostki, jaki był do tej pory, a porażka PiS-u to jest po prostu ta propaganda sukcesu serwowana przez media rządowe. Także to wszystko. Dzięki.
Pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Panie profesorze, no cóż, kończy nam się audycja. W polityce jest jakaś taka powtarzalność chyba, prawda? Bo ja pamiętam też po rządach Leszka Millera też się właśnie tak mówiło z niesmakiem, takie zmęczenie było. Podobnie było 8 lat temu po rządach Platformy Obywatelskiej. Podobnie teraz odczucia są po PiS-ie. Polityka po prostu jest trochę taką, można powiedzieć, matematyczną maszyną, która działa według określonych praw. Tutaj cudów nie ma. Czy zgadza się pan z taką, może trochę śmiałą
teorią?
Oczywiście,
że cudów nie ma. Ludzie się zużywają, ludzie się nudzą, męczą się i chcą kogoś innego. Istotą demokracji jest to, że właśnie można zmienić władzę, że my wybieramy co 4 lata, czy co 5 polityków różnych, tak? I myślę, że właśnie najważniejsze w demokracji jest to, żeby ta władza się zmieniała. I to jest nieważne, kto rządzi. Jeżeli cały czas rządzą ci sami, no to... To jest to ze szkodą i dla państwa, i dla społeczeństwa, i dla polityki demokratycznej. W związku z tym uważam, że sama zmiana jest wartością, nawet zmiana na gorsze, jeżeli ktoś uzna, sama zmiana jest wartością w demokracji. Także będą inni i się sprawdzą, albo się nie sprawdzą. Tak? I to jakby o to chodzi. No, wybieramy przedstawicieli ze swoich znajomych tak naprawdę, bo ja jestem absolutnie zwolennikiem twierdzenia, że poseł, senator, to jest zwykły człowiek wybierany, tak? Często ich znamy przecież z uczelni, z podwórka, z pracy. W związku z powyższym delegujemy ich, żeby w naszym imieniu reprezentowali nas. Co jakiś czas ich zmieniamy, jeżeli uznajemy, że sobie nie radzą. I właśnie ta wartość zmiany jest olbrzymią wartością w systemie demokratycznym. W systemach niedemokratycznych na wschodzie nie ma możliwości zmiany władzy, obojętnie czy ona działa lepiej czy gorzej dla naszych portfeli. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze. A poza tym będzie się działo i dla nas, dla politologów, będzie dużo rzeczy do analizy, a dla mediów dużo rzeczy do opisywania i chyba tym lepiej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Audycja W Środku Dnia dobiegła końca. Wojciech Chmielewski, dziękuję. O 13 wiadomości, a po 13 Franciszek Walerych i Berwińskiego 5.